Drodzy braterstwo, brat wspomniał, że będzie ostatni wykład w dniu dzisiejszym. To nie tylko, że w dniu dzisiejszym, to będzie ostatni wykład na ostatniej konwencji w tym roku. I drodzy braterstwo, tak jak brat, który miał pierwszy wykład, mówił, jak wprowadzić miłą atmosferę na to miejsce, zdaję sobie sprawę, że na mnie spoczywa jakby obowiązek w tym momencie, jak tej miłej atmosfery nie zepsuć. Mając świadomość, że czeka nas dłuższa przerwa w tego typu społeczności, bo jeżeli bracia w Krakowie dobrze pomyślą, to spotkamy się w marcu znowu w tym miejscu. Ja nic nie wymuszam, ale podpowiadam. Czekają nas, drodzy braterstwo, długie jesienne wieczory, zimowe. Myślę, że przed nami okres wspomnień i okres pracy nad własnym charakterem, nad własnym bytem. Okres pracy i realizowania tego wszystkiego, cośmy przez te kilka konwencji w tym roku, przez te wszystkie wykłady, któreśmy słyszeli, mogli się nauczyć. Drodzy braterstwo, życzeniem braci było, abym i ja również kilka słów z tej świętej księgi do braterstwa również przemówił. I tak jak w programie konwencji wisi, za podstawę rozważań, które obecnie będziemy mieli pod rozwagą, posłużą nam słowa proroka pańskiego Ozeasza z 51 rozdziału tego proroctwa, które brzmią dokładnie w ten sposób: słuchajcie mnie wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, którzy szukacie Pana. Drodzy braterstwo, ja tak słuchając tego, co było wcześniej mówione, przyznam szczerze, że niektóre wersety były już dzisiaj tutaj cytowane i może nie wypada ich powtarzać. Ale coś tam jeszcze zostało z tego również, co ja sobie przygotowałem. Słowa, drodzy braterstwo, proroka Izajasza, które wypowiedział w szczególnych okolicznościach, do szczególnych ludzi, w szczególnym czasie. Słowa, które myślę, że mają ogromne również znaczenie i dla nas. Słowa, które, jak już wcześniej wspomniałem, zaczynają się słowami: słuchajcie mnie wy. A więc prorok Izajasz mówi do kogoś. Mówi, bliżej nie określa do kogo, ale mówi: słuchajcie mnie wy. Nie podaje imienia tych osób, nie podaje, jaka to jest grupa, ale charakteryzuje ją jako tych, którzy dążą do sprawiedliwości i którzy dążą do poznania Boga. I dalej wspomina pewne wydarzenia, chyba nie tylko z historii Izraela. Mówi: spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani. I zacytuję tu może według przekładu Biblii Gdańskiej: i na dół, z którego jesteście wykopani. Mało tego, że wspomina te wydarzenia, mówi dalej: spójrzcie na ojca waszego Abrahama i na matkę waszą Sarę, którego jego jednego obrałem, pobłogosławiłem i rozmnożyłem. I ten fragment swoich rozważań prorok Izajasz kończy wspaniałym pocieszeniem. Gdyż tak pocieszy Pan Syjon. Pan zamuruje jego rozpadliny, gdzie zapanuje radość i wesele. Tak mówi werset 3, 51 rozdziału proroctwa Izajasza. I drodzy braterstwo, jak każde proroctwo ma swoje wypełnienie literalne, ma swoje wypełnienie również symboliczne, a czasami również się zdarza tak, że proroctwa spełniają się kilka razy. I myślę, że ten fragment proroctwa Izajasza, który zabrzmiał w momencie, kiedy było wypowiadane jako pociecha dla tych, którzy szukali Pana i szukali sprawiedliwości, ono faktycznie spełniło się kilka razy. Spełniło się w narodzie izraelskim kilka razy, a myślę, że również postaram się braterstwu przedstawić, że i my jesteśmy jakby udziałowcami tego proroctwa. Iż ono tak naprawdę swoją pełnię swojego wypełnienia znalazło na nas, którzy szukamy dróg pańskich w dniu dzisiejszym. Na tym, co Słowo Boże często nazywa jako duchowy Syjon, duchowy Izrael. Drodzy braterstwo, kogo prorok w tym wypadku mógł mieć na myśli? Słuchajcie mnie wy, którzy dążycie do sprawiedliwości. Aby zrozumieć, kogo mógł mieć na myśli, myślę, że trzeba by przeczytać historię, w jakich czasach prorok Izajasz sprawował swoje dzieło. Pierwszy rozdział, pierwszy werset proroctwa Izajasza rozpoczyna się słowami, które określają czas działalności proroka Izajasza. I działał on za czasów czterech królów judzkich. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu w czasach królów judzkich Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza. I dopiero rozdział szósty tłumaczy bardzo wyraźnie, że rokiem powołania proroka Izajasza na proroka był ostatni rok życia króla Uzjasza. A więc tak faktycznie to, co pisał prorok Izajasz, te widzenia, które miał, dotyczyły z jednej strony stanu, który już prorok Izajasz zastał. Podsumowywał po prostu rządy króla Uzjasza. Natomiast było mu dane żyć i oglądać to, co robili królowie Jotam, Achaz i Hiskiasz. I to do Izraela, do pewnej grupy osób w tym czasie prorok pański Izajasz mówi, że słuchajcie mnie wy, którzy szukacie Pana, którzy dążycie do sprawiedliwości. Ale jakie były to czasy? Jakie to były czasy tych czterech króli, w którym przyszło żyć prorokowi pańskiemu Izajaszowi? Aby na to pytanie odpowiedzieć, pozwolimy sobie przeczytać to, co o tych królach zanotował autor drugiej księgi Kronik od rozdziału 26 do rozdziału 29. Oczywiście nie będziemy czytać wszystkiego, wybrane tylko wersety, no bo przecież nie starczyłoby nam tutaj czasu. Rozdział 26 opisuje panowanie króla Uzjasza. Od wersetu pierwszego czytamy tak. A cały lud judzki wziął potem Uzjasza, który miał wtedy 16 lat, i obwołali go królem po jego ojcu Amasjaszu. On to odbudował Elat po przyłączeniu go z powrotem do Judy, gdy kraj spoczął ze swoimi ojcami. Uzjasz miał 16 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie 52 lata. Jego matka miała na imię Jekolita, a pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak jego ojciec Amasjasz. Szukał on Pana, werset 5 mówi, że szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go czego? Bojaźni Bożej. A dopóki szukał Pana, Pan Bóg darzył go powodzenie. A więc wydawałoby się, że był to jeden z tych dobrych króli. Wzór do naśladowania. Szukał Pana, ale Księga Kronik mówi, że tylko do pewnego czasu. Nie było to żywe w ciągu całego jego życia. Mówi, że szukał Pana, dopóki żył Zachariasz, który go uczył bojaźni Bożej. A kiedy Zachariasza zabrakło, to będziemy jeszcze czytać, jak daleko serce jego odeszło od Pana Boga. Werset 10 mówi nam o dokonaniach króla Uzjasza, który niewątpliwie, korzystając z Bożego błogosławieństwa, byśmy tak dzisiaj może powiedzieli, poprawił stan materialny narodu żydowskiego. Zbudował również baszty na pustyni. Kazał wykuć liczne cysterny, gdyż miał dużo bydła zarówno w Szefeli, jak i na równinie. Rolników i winogrodników, w górach i na rolach uprawnych. Miał bowiem zamiłowanie do rolnictwa. Uzajasz miał też armię bojową, ruszającą w pole w odlicznych oddziałach według spisu sporządzonego przez pisarza Jejela i urzędników Masejasza pod wodzą Hananiasza spośród dowódców królewskich. I będziemy tak czytać o jego dokonaniach, niewątpliwie wielkich i wspaniałych dla zwykłego, codziennego życia narodu żydowskiego. Ale wracając do wersetu 5, szukał Pana do pewnego momentu. I werset 16 objawia jakby prawdziwe oblicze tego króla, co niewątpliwie było później jakby, dawało jakby podstawę do pewnych wypowiedzi proroka Izajasza, krytykujących ten czas. Gdy zaś doszedł do potęgi, a więc do potęgi gospodarczej, do potęgi militarnej, to werset 16 mówi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu Bogu swemu. W jaki sposób? Nie będziemy tego czytać, bo historia jest długa, ale w ten sposób i z kadzielnicą, jako król judzki, jako człowiek z pokolenia judzkiego, wszedł do miejsca świętego i ofiarował kadzidło na ołtarzu kadzidlanym, co było zabronione i karane jednoznacznie wyrokiem śmierci. Król ten został za to ukarany tym, że do końca życia pozostawał trędowaty. I resztę swojego życia spędził w domu trędowatych. A więc został odsunięty od społeczności izraelskiej, a trąd był, jak Słowo Boże uczy, objawem i skutkiem grzechu. Zgrzeszył w ten sposób, bił się pychę, iż wniósł jako niepochodzący z rodu kapłańskiego kadzielnicę i ofiarował kadzidło na ołtarzu kadzidlanym, na ołtarzu złotym. Drugi król, o którym wspomina prorok Izajasz, za czasów którego była jego działalność, to król Jotam. W 27 wersecie, w 27 rozdziale drugiej Księgi Kronik czytamy. Jotam miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jeruzalemie. Jego matka miała na imię Jerusza, a była córką Sadoka. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Zupełnie tak samo, jak czynił Uzjasz jego ojciec, tylko że nie wtargnął do przybytku Pana. I znowu by się wydawało. Nic, tylko przyklasnąć i chwalić za taki stan rzeczy. Nie popełnił błędu, który popełnił jego ojciec. Ale ostatnie zdanie tego wersetu. A lud był nadal zepsuty. To nic, że król starał się, ale nie udawało mu się to, iż nie udawało mu się po prostu naprawić ludu. Lud nadal był zepsuty w swoich grzechach, w swoim bałwochwalstwie, które dosięgło naród izraelski, praktycznie na jego własne żądanie. Trzecim królem, za czasów którego prorokował prorok Izajasz, to był król Achaz. Historia też człowieka, króla, o którym jest wspomniane, że czynił wszelkiego rodzaju, akurat w tym wypadku jest wyraźnie wspomniane, że czynił zło. Był królem, który usunął z dziedzińca ołtarz miedziany, a na jego miejsce kazał postawić ołtarz jednemu z bogów z Damaszku, którego wzór przysłał, kazał go wykonać i postawić na miejscu ołtarza miedzianego. I to właściwie jest jakby krótka charakterystyka rządów króla Achaza. Iż był to również król bardzo grzeszny, który zamiast prowadzić naród do Boga, raczej wszystko robił, aby naród jeszcze bardziej od tego Boga się odsunął. I ostatnim królem był król, jeden z króli reformatorów. Za czasów którego przyszło działać prorokowi Izajaszowi, to król Hiskiasz. To król, za którego czasów przywrócono właściwe miejsce świątyni, właściwe miejsce ofiar. To król, w którym jest opis w drugiej księdze też kronik, z czasów którego przywrócono również obchodzenie święta Paschy, które nie było obchodzone aż od czasów króla Salomona. I to może taka krótka charakterystyka czasów, w których przyszło żyć prorokowi Izajaszowi. Materialnie być może Izraelowi w ten czas wiodło się nie najgorzej. Być może żył nawet w pewnym dobrobycie, w pewnym wydawałoby się może nawet luksusie. Natomiast duchowo, wewnętrznie, ze swoją wiarą, to był bardzo daleki od prawa Bożego, od prawa, które zostało mu dane jako narodowi wybranemu. I prorok Izajasz właśnie w tym fragmencie swojego proroctwa mówi: słuchajcie mnie wy, którzy dążycie do sprawiedliwości. Któż to mógł być wy, którzy dążycie do sprawiedliwości? Werset trzeci mówi: gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny. Ale myślę, drodzy braterstwo, że w proroctwie Izajasza, jak i w wielu jeszcze innych proroctwach, jest 20 co najmniej fragmentów, które mówią nam o pewnej szczególnej grupie, która mimo powszechnego grzechu i nieprawości, która miała miejsce w tym narodzie, mimo odstępstwa, odejścia od zasad boskiego prawa, próbowała, na ile mogła, umiała i na ile było jej dane, zachować wiarę swoich ojców. I myślę, że w tym wypadku do takich właśnie zwraca się prorok pański Izajasz. Słuchajcie mnie wy, którzy mimo naokoło dziejącej się nieprawości, mimo to dążycie do sprawiedliwości i szukacie Pana. Prorok pański Izajasz w 1 rozdziale, a 9 wersecie tą grupę nazywa taką resztą, która pozostała. 9 werset mówi tak. Gdyby Pan zastępów nie był nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory. A więc gdyby nie ta reszta, to naród ten podlegałby pod prawo jakie? Pod prawo zniszczenia i zakończenia jego narodowego bytu. Ale ze względu na to, że była tam ta resztka, która dawała pewną szansę, że nastąpi odnowienie, że Pan Bóg ją rozmnoży i wróci wszystko jakby do pierwotnego stanu, taka rzecz z tym narodem się nie działa. Podobnie, kiedy czytamy historię proroka pańskiego Eliasza, kiedy wydawało mu się, że jest tylko sam wobec ogromnej liczby kapłanów Boga Baala, to Pan Bóg mówi co do niego? Że zachowałem sobie ile jeszcze? 7000 proroków, którzy są tak samo wierni jak i ty. I wiemy, jak się skończyła ta historia, że kult Baala przynajmniej za czasów proroka Eliasza w tym momencie został zniszczony. Nastąpiło pewnego rodzaju odnowienie, pewnego rodzaju reforma moralna i przynajmniej na jakiś krótki okres czasu wszystko wróciło do pewnej normy, którą Pan Bóg wyznaczył. Podobnie, drodzy braterstwo, i tutaj, w tej historii, którą prorok Izajasz tutaj cytuje, można znaleźć tego rodzaju podobieństwo. Że słuchajcie mnie wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, wy, którzy szukacie Pana, tak jakby prorok Izajasz chciał powiedzieć, do tej właśnie resztki, nie bójcie się. Nie bójcie się, choć być może jest was bardzo mało. Ale przyjdzie czas, jak werset 3 mówi, gdyż Pan pocieszy Syjon, kiedy wy będziecie pocieszeni. Kiedy pewne rzeczy ulegną przemianie i znowu będzie wszystko tak, jak powinno być według prawa Bożego. Drodzy Państwo, można podać kilka wytłumaczeń, kilka jakby koncepcji wytłumaczenia tego proroctwa. Iż to się stało właśnie za czasów proroka Izajasza i za czasów królów, których przyszło jemu prorokować. Że po 3 królach grzesznych, złych, którzy nie prowadzili narodu według prawa, przyszedł 4, gdzie sytuacja się odmieniła. I można powiedzieć, że to się raz spełniło już. Warto było. Warto było przez tą resztkę zachować wiarę, zachować nadzieję, że kiedyś jednak będzie lepiej, że kiedyś los tego narodu również będzie odmieniony. Ale drugie tłumaczenie, drodzy braterstwo, można podać, iż właściwie ten werset o tej reszcie, o tej zarodzi, apostoł święty Paweł później wykorzystuje w liście do Rzymian, kiedy mówi o tym zarodku jakby tego ziemskiego nowego stworzenia, że pierwsze zbory, pierwsi wyznawcy Jezusa Chrystusa to skąd się wywodzili? Wywodzili się tylko i wyłącznie z narodu żydowskiego. I właśnie cytuję ten werset, to jest list do Rzymian. Może to znajdziemy, żeby... Żeby nic nie pomylić, a dokładnie powtórzyć. No nic, nie znajdę, bo... Nie, jest. 9 rozdział. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko Żydów, ale i pogan. Jak też u Ezeasza mówi, nie mój lud nazwę moim ludem, a tem, która nie była umiłowaną, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. A Izajasz woła nad Izraelem. Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie. Bo Pan wykona wyrok rychło i w krótkim czasie na ziemi. I jak zapowiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jako Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Pan Bóg zawsze w swojej historii zachowywał tą resztkę, która stanowiła jakby zalążek nowego okresu czasu. Zachował tą resztkę z narodu żydowskiego, która była początkiem wieku Ewangelii, która tworzyła po prostu pierwsze zbory. Inne tłumaczenie, drodzy braterstwo, tego proroctwa również, myślę, że aktualne, szczególnie dzisiaj, w czasach, w którym nam przyszło żyć. Słuchajcie mnie wy, którzy dążycie do sprawiedliwości. Wobec faktów, które dzieją się na ziemi, gdzie kwitnie bałwochwalstwo, wszelkiego rodzaju przestępstwo, korupcja, gdzie zło panuje nad sprawiedliwością. Pan Bóg przez proroka Izajasza woła. Dzisiaj chciałbym powiedzieć do nas, i myślę, że tak jest, że słuchajcie mnie wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, że wy tak naprawdę stanowicie znowu, po raz kolejny się powtarzającą historię i tworzycie zarodek czegoś nowego, co w przyszłości będzie ustanowione na całej ziemi. Drodzy Państwo, to my, mam taką nadzieję, jako nowe stworzenia, stanowimy zarodek Królestwa Bożego na ziemi. To prawo, które rządzi w naszych zgromadzeniach, to co brat wcześniej mówił, bardzo ważny temat, organizacja w zborach, organizacja nowego stworzenia. To prawo, którym się rządzimy, o którym jeszcze za chwilę powiemy, nie będzie innego prawa, nie będzie innej organizacji. To będzie tylko rozszerzone na wszystkie narody ziemi, ale już nic innego nie będzie. To my, drodzy braterstwo, słuchajcie mnie wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, stanowimy zalążek przyszłego Królestwa Bożego, które będzie tylko rozszerzone na całym obliczu ziemi. Ale tak jak prorok mówi, słuchajcie mnie wy, którzy dążycie do sprawiedliwości. Cóż to znaczy dążyć do sprawiedliwości? Cóż to znaczy szukać dzisiaj Pana? I z szukaniem sprawiedliwości, z dążeniem do sprawiedliwości, z szukaniem Pana Boga, drodzy braterstwo, wiążą się również pewne obietnice, które myślę, że kto jak kto, ale król Dawid, przykład wierności Starego Testamentu, myślę, że miał pewne prawo napisać. W psalmie 34, wersety 16 i 18 pisze w ten sposób. Psalm 34, 16 werset. Że oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy Jego słyszą ich krzyk. Myślę, drodzy braterstwo, że właśnie tuż jak któż, jak to. Ale Dawid myślę, że miał prawo takie słowa napisać, iż Jego krzyk, często krzyk do Boga, był po prostu słyszany. Kiedy zgrzeszył, kiedy policzył Izraela i kiedy miał do wyboru trzy kary, to Bóg usłyszał jego wołanie, że lepiej, Panie, ja wolę wpaść w Twoje ręce, niż wpaść w ręce człowieka. Usłyszał Pan Bóg krzyk króla Dawida. Werset 18 mówi, że wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. Drodzy braterstwo, Nowy Testament, apostoł Paweł w liście chyba do Rzymian, to pisze taki werset, że jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Któż jest się w stanie przeciwstawić nam, jeżeli mamy po swojej stronie Ojca Niebieskiego i jeżeli będziemy Go prosić o łaskę, o litość, jeżeli będziemy Go prosić po prostu nawet o zwykłą pomoc, to nasze wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Również w psalmie 9, werset 11, psalmista Dawid pisze takie słowa. Werset 9, psalm 11. Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Oto jedna z najwspanialszych obietnic, które Słowo Boże roztacza przed tymi, którzy dzisiaj i zawsze szukali Pana Boga, że nigdy nie byli przez Pana Boga opuszczeni. Myślę, drodzy braterstwo, że na kim jak na kim, ale na naszym Zbawicielu i na Panu Bogu zawsze można polegać. Bo jest zbyt wiele przykładów, tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie, aby w ogóle można dopuścić do siebie inną myśl. Ale prorok mówi, że słuchajcie mnie wy, którzy dążycie do sprawiedliwości. Cóż to jest sprawiedliwość? Według konkordancji słowo sprawiedliwość znaczy postępowanie zgodne z prawem, Bożym. Ale czy tylko naprawdę w życiu naszym chodzi o takie literalne, surowe zachowywanie przykazań, które Pan Bóg dał dla narodu żydowskiego? Czy naprawdę chodzi tylko o to, abyśmy nie cudzołożyli, abyśmy nie kradli, abyśmy nie pożądali? Czy naprawdę chodzi tylko o to, abyśmy chwalili Boga, abyśmy zachowywali Dzień Święty? Czy tylko chodzi o wykonywanie tych przykazań, dlatego że one są? Bo tak Pan Bóg chciał, no to wobec tego będziemy je wykonywać. Myślę, drodzy braterstwo, że nie. Że szukanie Pana, szukanie sprawiedliwości to jest nic innego, jak dążenie do pewnej doskonałości, do której mamy dążyć. Sprawiedliwość jest jednym z przymiotów charakteru Bożego. Psalmista mówi, że prawo i sprawiedliwość są co? Gruntem stolicy. Są gruntem stolicy Twojej. Dążenie do sprawiedliwości, dążenie do szukania Pana, to nic innego jak dążenie do doskonałości. Święty apostoł Piotr, kiedy pisał swój list, powtarza w zasadzie słowa, które kiedyś Mojżesz skierował do narodu żydowskiego, że bądźcie świętymi, bo co? Bo ja jestem święty i nie pozostawia żadnej innej jakby alternatywy. Nie ma innej możliwości dla nowego stworzenia, aby iść jakąś inną drogą, jak tylko dążenie do świętości. Ale drodzy braterstwo, Pan Bóg również to nie tylko sprawiedliwość. Pan Bóg również, jak apostoł Jan uczy, to Bóg jest również miłością. I przeczytajmy, drodzy braterstwo, słowa, które już po części były tutaj dzisiaj cytowane z listu świętego apostoła Pawła do Kolosan. I pisze tam tak, 3 rozdział od 1 wersetu. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Ja myślę, że cały fragment jest znany. Przeczytamy może tylko od wersetu, może od 11. Że w odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkim. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Oto cechy dobrego charakteru, w które każe nam się przyobleć święty apostoł Paweł. Znosząc jedni drugich z przebaczaniem sobie nawzajem, jeżeli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Ale werset 14 mówi, jak to się powinno odbyć. Że to nie chodzi tylko o to, że mam komuś współczuć, bo tak uczy Słowo Boże. Że mam być dobry, bo tak uczy Słowo Boże. Że mam być pokorny i łagodny, bo być może tak się Panu Bogu podoba. To nie o to chodzi. Chodzi o coś więcej. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią czego? Doskonałości. Drodzy braterstwo, te dobre cechy charakteru, których tutaj apostoł Paweł wymienia, one nie mają być naszym udziałem tylko dlatego, że one są i tak się akurat Panu Bogu podobało. Ale one mają być naszym udziałem jako tych, którzy dążą do podobieństwa Pana Boga. Którzy dążą do świętości. One powinny wypływać z naszego serca nie z obowiązku, ale z miłości, z zadowolenia, jak jest werset, który mówi, że ochotnego dawcę Bóg miłuje. Te cechy charakteru nie powinny być tylko czysto fizycznie wykonywane w naszym życiu. One po prostu powinny stać się częścią naszego charakteru, częścią naszego życia. Tak, żeby już nikt nie musiał powiedzieć, że masz do tego czegoś dążyć, ale wręcz każdy z nas powinien stać się źródłem współczucia, źródłem dobroci, źródłem pokory, łagodności i cierpliwości. Święty apostoł Paweł, pisząc ten słynny poemat o miłości, 1 list do Koryntian, 12 rozdział, mówi w ten sposób. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski. A ja wam wskażę drogę jeszcze jaką? Doskonalszą. I jaka to droga? Droga przez miłość. I dalej apostoł święty Paweł bardzo wyraźnie mówi, że choćbym mówił językami ludzkimi, no można się nauczyć języków ludzkich. Niektórzy z ludzi mają dar, umieją kilka języków. Apostoł Paweł mówi, że choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią wdzięcznością lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał co? Dar prorokowania. Można pięknie proroctwa tłumaczyć. Można pięknie, samemu może nawet jakieś proroctwa wypowiadać. Mówi co? I znał wszystkie tajemnice. I posiadał całą wiedzę. No, można się nauczyć historii biblijnej na pamięć. Można się nauczyć naprawdę bardzo dokładnie. Można Nie, no zgromadzić w umyśle swoim wiele komentarzy, wspaniałą wiedzę, co należy, jak komentować. I choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a co? A miłości bym nie miał, byłbym niczym. A choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Przypomina się w tym miejscu historia młodzieńca, który przyszedł do Pana Jezusa i pytał, co mam czynić, aby być zbawiony? Mówi, to już czynię, to przykazanie wypełniam. A Pan Jezus mu mówi, co masz? I sprzedaj, rozdaj ubogim. I odszedł smutny. Dlaczego? Bo miał miłość, ale nie do czynienia dobra, ale miał miłość do rzeczy, które posiadał. Dążenie, drodzy braterstwo, do sprawiedliwości, dążenie do szukania Pana, to jest dążenie do doskonałości, do podobieństwa Boga jako Jego dzieci. Ale z tym dążeniem, jak werset trzeci mówi, wiąże się również pewna obietnica, która na pewno zostanie spełniona. I zaraz przedstawimy argumenty, dlaczego. Gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny. Oto obietnica pańska dana przez proroka Izajasza, że nie zawsze będzie tak, jak jest teraz, że nie zawsze będzie, drodzy braterstwo, doświadczenie, nie zawsze będzie zło, nie zawsze będą kłopoty. Pan przyjdzie czas, że Pan pocieszy Syjon, że uczyni z jego pustkowia Eden, a z jego pustyni ogród Pana. I jakby na dowód tego, że to jest możliwe, że to dążenie do sprawiedliwości, to dążenie do doskonałości w doświadczeniach i trudach dnia codziennego jest możliwe i że warto do tego dążyć, to prorok Izajasz w tym miejscu podaje 4 powody, dla których warto tak żyć. Mówi tak, że spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani. Oto jeden argument. Spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani. Przekład nowy, którym dysponuję, mówi tak, i na kamieniołom, z którego jesteście wydobyci. Biblia Gdańska mówi, i spójrzcie na dół, z którego jesteście wykopani. A więc mamy 2 argumenty, jakby 2 dowody, że warto służyć Panu Bogu. Pierwsze, spojrzeć na skałę, z której jesteście wyciosani. I drugi, będziemy się trzymać przekładu gdańskiego, spójrzcie na dół, z którego jesteście wykopani. I to tak jakby prorok mówi w tym miejscu o życiu tamtych ludzi, do których to adresował. Dzisiaj można powiedzieć, że mówi to również do nas. Spójrzcie na własne życie. Będziemy za chwilę jeszcze o tym szczegółowiej mówić. Ale mało tego. Sięga również argumentacją swoją do wydarzeń historycznych, które spełniły się wiele set lat wcześniej. I mówi tak. Że spójrzcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, wasze rodzicielkę, gdyż jego jednego powołałem, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem. Podaję z kolei jako argument na to, że warto Panu Bogu służyć, historię Abrahama, męża Bożego, ojca narodu żydowskiego. Myślę, że nic trafniejszego w tym momencie nie mógł powiedzieć, jak właśnie wskazać na Abrahama. Że to jego Pan Bóg wywiódł z dalekiego kraju, że to jego powołał, jego pobłogosławił i jego rozmnożył. Ale proroctwo mówi, że zaczniemy może znowu od początku. Że spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani i na kamieniołom, z którego jesteście wydobyci. Prorok Ozeasz tak powiedział, że tylko o was zatroszczyłem się spośród wszystkich rodzajów ziemi. Mówiąc o narodzie żydowskim. I myślę, że tutaj w tym miejscu ma również prorok to na myśli. Mówiąc do tej resztki, do tej wiernej resztki narodu żydowskiego. Mówi, spójrzcie. Ja o was tyle razy się troszczyłem, tyle razy was ratowałem, tyle razy wam błogosławiłem. Bądźcie mi wiernymi. Doświadczyliście swojej historii tyle łaski Bożej, zachowajcie swoją wiarę. Myślę, że taki najwspanialszy przykład to chyba jedna z najbardziej znanych historii Starego Testamentu. Często również uczy się dzieci na szkółkach tej historii. to wyprowadzenie narodu żydowskiego z niewoli egipskiej. Byliście jako niewolnicy, ludzie najniższego stanu, którego każdego z was było można zabić i nikt by się nie pytał dlaczego. A jednak byliście wyprowadzeni jako naród. I dalej mówi, że spójrzcie właśnie na Abrahama, waszego ojca. I historia, drodzy braterstwo, powołania Abrahama jest opisana, jak wszyscy myślę dokładnie wiemy, w pierwszej księdze Mojżeszowej, 12 rozdział od pierwszego wersetu. I zaczyna się ona takimi słowami. I rzekł Pan do Abrahama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię Ciebie z naród wielki i będę Ci błogosławił. Uczynię sławnym imię Twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Ale drodzy braterstwo, czy Pan Bóg to obietnicę spełnił od razu? Myślę, że nie będziemy tutaj czytać, bo ten zegarek to jakoś szybko idzie. Ale przecież znamy historię, że na spełnienie tej obietnicy, na spełnienie rozmnożenia Abraham czekał bardzo, bardzo długo. Już jako starcowi mamy wspomniane, że o obumarłym łonie Sary, że dopiero w starości spełniła się ta obietnica, że urodził się syn z obietnicy, to jest Izaak. Że na to spełnienie Abraham, na spełnienie tej obietnicy Abraham czekał bardzo, bardzo długo. Ale doczekał się. Słowo Boże wypowiedziane do niego stało się faktem. Czekał długo. Myślę, że ten argument akurat w postaci proroka, męża Bożego Abrahama jest również wspaniałą lekcją, przykładem dla nas. Iż tak naprawdę przykład wspaniałej cierpliwości dla nas. My może byśmy chcieli, żeby pewne rzeczy to się spełniły za naszego życia, żebyśmy wszystko mogli obejrzeć dokładnie, a może czasami zapędzając się jeszcze, może Panu Bogu dyktowali, co i jak ma robić. A często zapominamy o tym, że na spełnienie boskich zapowiedzi, boskich proroc, boskich obietnic po prostu jest potrzebna cierpliwość. A Pan Bóg zrealizuje wszystko w swoim czasie. Drodzy braterstwo, te słowa, myślę, adresowane pierwotnie do tej resztki narodu żydowskiego, one również mają ogromne znaczenie i dla nas. Spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani. Święty apostoł Piotr, mówiąc o budowie duchowego domu, to mówi tak, a wy jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy. Jako kamienie żywe nazywa tych, którzy mają się budować w dom duchowy kamieniami. Drodzy braterstwo, greckie słowo litlos, które jest tam użyte, oznacza kamień, który, aby do czegokolwiek mógł się nadawać, potrzebuje pewnego rodzaju obróbki. Drodzy braterstwo, i myśmy skosztowali pewnej dobroci od Boga, że zostaliśmy odcięci od pewnej skały, jako kawałek tej skały, czyli kamień. Zostajemy poddani pewnej obróbce. Obróbce w tym wypadku należało powiedzieć charakteru, która, gdy będzie skończona, mamy pasować do budowli, która jest budowana, którym jest Kościół, ale Kościół żywy. Kościół nie z kamieni, Kościół nie z rękami ludzkimi uczyniony, ale Kościół uczyniony duchowy przez samego Pana Boga. Spójrzcie na tę skałę, z której jesteście wyciosani. Drodzy braterstwo, apostoł Paweł kilka razy wspomina taką rzecz. Pamiętajcie na dni pierwsze. Obowiązkiem naszym jest pamiętać na to, kim byliśmy i mieć świadomości ogromu łaski, która nam została darowana, że spośród tylu ludzi na tym podole ziemskim Pan Bóg słowo swoje skierował do nas i dał nam to słowo zrozumieć, że mogliśmy porzucić żywioły tego świata. Dalej mówi, że spójrzcie na dół, z którego zostaliście wykopani. Psalmista Dawid w dziewiątym psalmie, a werset 16, to mówi takie słowa. Psalm 9, werset 16. Mówi tak. Pogrążyły się narody w dole, który wykopały. W sieci, którą zastawiły, uwięzła ich noga. I aż nadto wyraźnie psalmista Dawid w psalmie 30, 10 werset i 85, 5 werset mówi wyraźnie, że tym dołem to nie jest nic innego, tylko grób. Inaczej mówiąc, tym dołem to jest tylko stan śmierci. I prorok pański mówiąc tutaj, spójrzcie na dół, z jakiegoście zostali wykopani. Nie ma nic innego na myśli, jak tylko to, abyśmy pamiętali o tym niskim stanie, jakim byliśmy kiedyś. Że byliśmy jako w stanie śmierci, jako niewierzący. Ale łaska Boża do nas dotarła i zostaliśmy ożywieni wraz z Chrystusem. I myślę, że te dwa argumenty, to, że w ogóle nas Pan Bóg powołał, one dla nas powinny być wspaniałym dowodem, że obietnice pańskie się spełniają, że one są obietnicami pewnymi i kiedy przyjdzie czas wyznaczony przez Boga, to spełnią się co do jednej kreski. Apostoł Święty Paweł, mówiąc o takim ożywieniu, w 4 rozdziale swojego listu do Efezów pisze w ten sposób od 17 wersetu. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie, postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeżeliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, sprawiedliwości, świętości i prawdy. I dalej prorok pański Izajasz znowu teraz do nas mówi. Spójrzcie na Abrahama waszego ojca i na Sarę waszą rodzicielkę. I drodzy braterstwo, jakbyśmy patrzeli na życie tego małżeństwa, Starego Testamentu, gdyby nie znowu wspaniały list do Hebrajczyków świętego apostoła Pawła i jego 11 rozdział, gdzie o tych dwóch postaciach Starego Testamentu apostoł Paweł wspomina. List do Żydów, 11 rozdział i mówi w ten sposób, że przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem, Jakubem i współdziedzicem tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. On przez całe swoje życie to ziemskie, mąż Boży Abraham oczekiwał miasta mającego mocne fundamenty, ale oczekiwał to przez wiarę i wiarę tą poparł uczynkami. Opuściwszy po pierwsze miejsce, w którym mieszkał dom po śmierci z miejscowości Haran, z której wyszedł i udał się w nieznane do ziemi obiecanej, o której nic tak naprawdę nie wiedział. Ale tą swoją wiarę również poparł przez to, że kiedy urodził mu się ten syn, ten oczekiwany syn według obietnicy, to nie ważył się go również złożyć Panu Bogu na ofiarę. Otrzymał go zresztą z powrotem, to jest wspaniałym obrazem zmartwychwstania. Ale jest to wspaniały przykład wiary, spełnienie obietnic Bożych. Spójrzcie na Abrahama waszego ojca, że Pan Bóg to, co zapowiada, to się po prostu spełnia. Również apostoł Paweł rozwija myśl o Sarze i mówi tak, że przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Drodzy braterstwo, znamy historię, że kiedy aniołowie przyszli, to Sara się śmiała, bo mówi, jak to możliwe. To nie ma już możliwości, żebym ja urodziła. Ale święty apostoł Paweł jakby patrzy może na to inaczej. I mówi, że ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Drodzy braterstwo, spójrzmy na Sarę. Patrzmy na Sarę, która mimo podeszłego wieku, mimo pewnej wątpliwości, ale jednak dała wiarę poselstwu Bożemu, że urodzi jednak syna. Co wiemy, że za rok od tej wizyty aniołów Bożych stało się faktem. Zaufała Panu Bogu, zaufała Jemu, Jego posłannictwu. Drodzy braterstwo, oto argument, mocny argument, że należy i warto ufać Panu Bogu, bo tym argumentem jest życie Abrahama i życie żony jego, Sary. Ale drodzy braterstwo, to tylko to. Pan Bóg czasami wybiera pewnych mężów Bożych, pewne niewiasty, aby stały się pewnym obrazem. Pewne wybory czyni, aby życie rodzin, mężów Bożych, niewiast tak Starego, jak i Nowego Testamentu stało się pewnym obrazem. Przedstawiało coś więcej niż tylko po prostu zwykłe takie codzienne życie. I święty apostoł Paweł, rozważając temat Abrahama, Sary, Abrahama i Sary i syna jego Izaaka. List do Galatów, ja już nie będę czytał. Znany braterstwu fragment. Tłumaczy, że Sara, co przedstawia? Przedstawia nam przymierze, które rodzi do wolności. Drodzy braterstwo, spójrzmy na Abrahama i na Sarę. Spójrzmy na te słowa jeszcze inaczej. Spójrzmy na przymierze, które symbolizuje Sara. Przymierze abrahamowe, przymierze Sary, przymierze ofiary, pod którym co się rozwija? Pod którym rozwija się nowe stworzenie. Przymierze, przez które przez kilkaset lat było martwe, ale pierwszym, przez którego stało się żywe, to był nasz Pan, nasz Jezus Chrystus jako głowa. I przez cały czas wieku Ewangelii do tej głowy są w wyniku rozwoju, w wyniku wyboru, są dołączane pozostałe części i będzie to tak długo, aż będzie ukompletowane całe ciało, będzie po prostu skompletowany cały Chrystus. Pójście na Abrahama i na Sarę. Drodzy braterstwo, spójrzmy na nasze przymierze, któreśmy zawarli z Bogiem. Kiedyśmy szli do chrztu i kiedy brat, który nas poświęcał, mówił, że ja Ciebie chrzczę w imię Ojca, w imię Syna i Ducha Świętego, w śmierć Chrystusa. Pamiętajmy o tym przymierzu, że zawarliśmy z Panem Bogiem przymierze, że będziemy wiernymi dokąd? Że będziemy wiernymi aż do śmierci. Literalnie Abraham i Sara dochowali wiary do śmierci. Również i w tym znaczeniu symbolicznym, gdzie oni przedstawiają to przymierze ofiary, przymierze Sary, również naszym obowiązkiem jest zachowanie wiary aż do naszej śmierci. Jeżeli takimi będziemy znalezieni, jako ci, którzy zachowali wiarę, to werset trzeci mówi, gdyż Pan pocieszy Synon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny, uczyni z jego pustkowia Eden, a z jego pustyni ogród Pana, radość i wesele zapanują w nim, pieśń dziękczynna i dźwięk pieśni. Dzisiaj, drodzy braterstwo, życie jest, jakie jest. Stwarza nam różne warunki. Zbyt wielu powodów do radości w życiu codziennym, do wesela raczej nie ma. Trudności dnia codziennego sprawiają raczej kłopot, trudności i są raczej przeszkodą w naszym życiu niż powodem do radości. Ale ten czas, drodzy braterstwo, się zmieni, bo obietnice pańskie są niezmienne. I jedna taka wspaniała obietnica już na samo zakończenie, która pochodzi z księgi również proroka Izajasza. 3:10. Zacytuję z pamięci według Biblii Gdańskiej. Więc taka wydawałaby się nawet może troszkę banalna obietnica. Powiedzcie sprawiedliwemu, że mu dobrze będzie. Oto jedna ze wspaniałych obietnic Słowa Bożego. Gdy spotkacie drugiego, który szuka sprawiedliwości,
który szuka Pana. Powiedzcie mu, powiedzcie, powiedzcie drugiemu sprawiedliwemu, którego spotkacie na drodze swojego życia. Mówcie jedni do drugich, mówcie w zborach, pocieszajcie się tymi słowami nawzajem. Powiedzcie sprawiedliwemu, że mu dobrze będzie. To nic, że teraz jest ciężko, że jest trud i wiele udręk życia doczesnego. Przyjdzie czas, kiedy sprawiedliwemu będzie dobrze. I jakby drugie zdanie tego wersetu mówi, że z owocu dzieła rąk swoich pożywać będzie. Drodzy braterstwo, dążmy do sprawiedliwości. Szukajmy Pana po to, abyśmy mogli przynieść i upracować jak najwięcej owoców Ducha Świętego, aby ta obietnica, że kiedyś sprawiedliwemu będzie dobrze, spełniła się na nas, czego ja braterstwu życzę, co sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.